bracia i siostry, chcę przede wszystkim wyrazić radość, że będę mógł dzisiaj wam służyć słowem żywota. Ale jak zwykle to robimy, w pierwszej kolejności przekazuję bardzo gorące i miłe pozdrowienia od wielu zborów. Ostatnio zbór w Rzeszowie, a wcześniej jeszcze Katowice, Zielona Góra, Kędzierzyn, oczywiście zbór wrocławski, braterstwo Bednarzowie i braterstwo Opałkowscy, którzy przed naszym odjazdem z Wrocławia, z Kiełczowa właściwie, też byli u nas i pozdrawiali was serdecznie. Wszyscy życzą wam zwycięstwa, zbudowania i błogosławieństwa Bożego. Chciałbym spytać się, czy ktoś z braterstwa widział, jak pszenica rośnie? Nie jak wygląda, tylko proces wzrostu. Czy ktoś widział, zauważył, jak zwiększa się źdźbło? Bo jak urosła, to wiemy wszyscy, ale czy zauważyliście, jak rośnie pszenica? Brat chyba się zgodzi, że to trudno zauważyć, kiedy ona urosła. Że jak się po kilku dniach przyjdzie, po kilku tygodniach, to wiadomo, była taka, teraz jest taka. Ale w trakcie procesu rośnięcia to trudno jest zauważyć. No jak wychodzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę powiedzieć, że od ostatniego pobytu tutaj u was widzę duży wzrost, czego wy prawdopodobnie nie jesteście świadomi, bo każdego razu jak się spotyka, to jest normalność i tego się nie zauważa, ale po jakimś czasie jak się przyjedzie, to widać tę różnicę. A więc bardzo jestem zbudowany, cieszę się, że mam do kogo dzisiaj przemawiać i komu służyć. A więc myślę, że będzie bardzo dobrą rzeczą, jeśli zastanowimy się dzisiaj w pierwszej lekcji nad tematem pod tytułem Trzy Babilony. Trzy Babilony. Otóż Babilon to miasto najstarsze bodajże na świecie, o którym pisały kiedyś tylko stronice Pisma Świętego. Później archeolodzy zaczęli o tym podawać, ale ciekawą rzeczą jest, że o Babilonie podaje nam Stary i Nowy Testament. I upewnia nas w przekonaniu, że sens tego Babilonu, jego powstanie, zbudowanie, jego rozkwit, ruina i pamięć o nim ma bardzo głębokie znaczenie. I przede wszystkim zauważamy, że w proroctwie Jeremiasza, 51 rozdział, proroctwo Jeremiasza, 51 rozdział, jest opis, szczególnie 6 i 7 wiersz przeczytamy. Uciekajcie spośrodku Babilonu, a niech zachowa każdy duszę swoją, abyście nie byli zatraceni w nieprawości jego, bo czas będzie pomsty pańskiej, sam mu zapłatę odda. I 7 wiersz. Był ci Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej, upajający wszystką ziemię. Wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. I wiersz 8. 51 rozdział proroctwa Jeremiasza. Ale nagle upadnie Babilon, starty będzie i rozkwilcie się nad nim, nabierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, owa się wyleczy. Jest to malutki fragment dotyczący wielkiego Babilonu, który będzie pod naszą rozwagą w jego trzech zarysach. Pierwszy, Babilon historyczny, fizyczny, rzeczywisty Babilon jako miasto, które powstało w zamierzchłych czasach. Następnie drugi Babilon, duchowy, mistyczny i trzecie, mały Babilon. Mistyczny, mały Babilon. Otóż, jak wspomniałem, zaczniemy od opisu, jakim był Babilon, ten właśnie fizyczny, który został zbudowany w zamierzchłych czasach, jaka była jego chwała, jakie były jego rozmiary, żebyśmy zauważyli, że użycie przez proroka Jeremiasza akurat tego miasta do opisu jest nieprzypadkowe. A więc jeśli chodzi o to miasto, które zgodnie z obietnicami, mimo swojej piękności, wielkości, wpływu, autorytetu, stało się śmietniskiem, stało się ruiną i stało się zgodnie z boskimi obietnicami, tylko przestrogą dla rodzaju ludzkiego. Ciekawa rzecz jest, że Bóg, który przez proroka Jeremiasza opisuje klątwę tego Babilonu i jego ruinę, w innych miejscach jeszcze podaje, że to miasto się nie podniesie. I były wysiłki w tym celu, aby to miasto mimo wszystko odbudować. I tak Aleksander Macedoński w 331 roku przed naszą erą, kiedy doszedł do tego miasta i zobaczył jeszcze to miasto w swojej okazałości, postanowił, że jego stolicą, imperium, które on zakłada, właśnie będzie Babilon. I postanowił, żeby nadwątloną centralną wieżę tego Babilonu, która wynosiła się na 90 metrów wysokości. A więc budowla centralna tego wielkiego miasta miała 90 metrów wysokości, składała się z trzech poziomów. Było to okazałe, widoczne z odległych kilometrów. Także jak niewolnicy byli prowadzeni do tego miasta, to potęga tego, majestat tego już ich przerażał. A jak już zbliżyli się do murów, gdzie potężne lwy, byki, inne złowrogie zwierzęta wyrzeźbione w kamieniu manifestowały srogość, potęgę tego miasta, to już niewolnicy w ogóle rezygnowali z jakiegokolwiek buntu, poddawali się w cichości, ponieważ uświadamiali sobie, że jest to coś nadzwyczajnego. Być może, że to jest właśnie ten Bóg, który tu mieszkał, nazywał się Marduk, na pewno jest potężniejszy od naszego Boga i nie ma co z nim igrać. I oto właśnie ten Aleksander Macedoński, kiedy postanowił, żeby centralne miejsce tego wielkiego Babilonu odbudować, aby zrobić tutaj swoją stolicę, aby była wyrazem również jego potęgi, jego majestatu, to zaczął od rozkazu, żeby tą wieżę rozebrać, ponieważ ona już była nadwątlona trochę czasem, trochę różnymi atakami innych wrogów. I z tych cegieł, które są jeszcze w dobrym stanie, plus dodatkowe nowe cegły, okazały nową wieżę taką wybudować. I zaczęli to robić. Zdążyli jednak rozebrać. Jak rozebrali, to niestety Aleksander umiera. I tym sposobem nie tylko, że nie odbudowali, ale nawet to, co było, zostało rozebrane. To był pierwszy cios, który przekonał, że człowiek, który chciał zmienić boskie obietnice, udowodni, że one się nie spełnią. Po prostu sam poniósł śmierć, a jego zamiary zostały zniweczone. przyczynił się wręcz do większej ruiny. Mijały wieki, przyszedł czas, kiedy władca iracki, ponieważ jak wiemy wszyscy z telewizji, Babilon znajduje się na terenie Iraku obecnego, postanowił, żeby odbudować ten Babilon. I zgromadził pieniądze, załatwił wsparcie UNESCO, organizacji przy ONZ-cie, która zbiera takie zabytki, i już miał prawie rozpocząć odbudowę Babilonu, wybucha wojna z Iranem. Wszystkie pieniądze, jakie były przeznaczone na odbudowę Babilonu, poszły z trochę marmaty. Kiedy nastąpił zawód, ale nie zrezygnował Husajn z ambicji, aby jednak odbudować ten Babilon, ponieważ Irak jest to państwo, które bardzo duże korzyści z ropy naftowej czerpie, a więc szybko te pieniądze wróciły i znów postanowił, żeby wykorzystać okazję, żeby zwabić do siebie miliony turystów, którzy chcą przyjechać, zobaczyć okazałość Babilonu. Więc postanowił, żeby znów odbudować go. I tylko komisja się zebrała, zrobili projekty, jak to ma być wyglądać i tak dalej. Naraz wojna, Amerykanie zaatakowali i znów ruiny. A więc widzimy, że te zamiary człowieka krzyżowania boskich obietnic niestety się nie sprawdzają. To znaczy w tym sensie się sprawdzają, że Bóg przekreśla ludzkie zamiary, ponieważ są pewne przepowiednie, raczej nie przepowiednie, a proroctwa, które wskazują, że na miejscu świetnie prosperującego, kwitnącego, potężnego miasta Babilon mają się paść dzikie osły, wrony mają tam tylko latać i od czasu do czasu gdzieś tam pasterz może zaglądnie. Słyszeliśmy w telewizji, ile było rabanu, że polskie wojsko podczas pobytu jeszcze tam spowodowało dużo straty w tych ruinach, ponieważ te różne wstrząsy, wybuchy, ruchy i tak dalej, nie będziemy rozsądzać, czy to była wina polskich żołnierzy, czy amerykańskich, czy jakie jeszcze w każdym razie działania wojenne spowodowały, że w tych pozostałościach tego Babilonu nastąpiły tak wielkie zmiany, że zastanawiałem się, czy teraz w ogóle jest sens to odbudowywać. Ale wracamy do naszych początków. Otóż wynika z tego, że pierwszy budowniczy był Nemrod. I rozpoczęło się od tego, że ludzie po potopie chcieli zabezpieczyć się przed ponowną karą i wybudowali wieżę w Babel. To słowo Babel jest tłumaczone dwuznacznie. Albo Babel, albo Babil. Jedno znaczy brama do nieba, a drugie znaczy zamieszanie. Ludzie tłumaczą, że to jest Babil, że to jest brama do nieba, a Bóg to tłumaczy, że to jest zamieszanie, w związku z tym, że ta właśnie brama, to znaczy ta wieża, spowodowała, że Bóg pomieszał języki, aby zakłócić albo przekreślić zamiary tych, którzy chcieli jak gdyby uciec przed Bogiem. Było to dowodem ograniczenia i głupoty ludzkiej, ponieważ ludzie myśleli, że jak wzniosą się na 100 metrów ponad ziemię, to już ich Bóg nie znajdzie, że ich nie ukaże. Bóg, który stworzył potężny, nieskończony wszechświat, miliardy lat świetlnych mierzący, ten, którego potęga jest nieskończona, miałby być przestraszony 100-metrową wieżą. To raczej zobaczy, było pośmiewiskiem dla głupoty ludzkiej. Ale mimo wszystko jednak Bóg pozwolił, żeby to się stało, ponieważ miało to być proroctwem na przyszłe czasy. I tak możemy powiedzieć, że miasto to było bardzo potężne, ponieważ otoczone było według historyka greckiego Herodota, który w 450 roku przed naszą erą był w tym miejscu, oglądał to miasto. On opisuje, że było otoczone trzema potężnymi murami. Jeden z nich na pewno miał taką grubość, że mogły dwie karety obok siebie jechać. Po szczycie, u góry, na tym szerokim murze. A więc powiedzmy, że jedna kareta miała 1,5 metra, druga 1,5 metra, to minimum 3 metry grubości mur. I były wysokie te mury na około 20 metrów. A więc bardzo potężne i jeszcze fosa. No i jak wiemy, miasto było położone nad wielką rzeką Eufrates. I to dawało jednocześnie dopływ dobrej, życiodajnej wody, pozwalające, aby te wspaniałe, wiszące ogrody w Babilonie mogły rozwijać się, kwitnąć, upiększać. I to w sumie doprowadziło, że władca Babilonu, a można powiedzieć poprawnie władcy w liczbie mnogiej, bo nie tylko jeden tam panował, zdobywając kolejne terytoria, do miasta sprowadzali niezliczone ilości złota, kości słoniowych, różnych dekoracji. Gdziekolwiek byli, to co najcenniejsze zabierali, przywozili. Tym również z Jerozolimy, ze świątyni, zabrali naczynia, sprzęt. Co jeszcze było do zabrania z Jerozolimy i z Izraela, to przywieźli do Babilonu. I z różnych innych państw to samo robili. Co najcenniejsze, co najbardziej było wartościowe, przywieźli i tym ozdabiali, bogacili się. Plus niezliczone rzesze niewolników, których angażowali do budowy kolejnych umocnień, kolejnych okazałych pałaców. I oczywiście jest w tym również to, że zbudowano to w sposób nadzwyczajny, jak na owe czasy, a mianowicie mury wewnętrznie, pałace były ozdobione pięknymi płytkami ceramicznymi. Mam takie niektóre pamiątki z Muzeum Berlińskiego, gdzie zostały przywiezione fragmenty z tego Babilonu, ale później może pokażę, albo zresztą można przekazać sobie tak po kolei. Jak te owe czasy, było to coś przepysznego. Tak jak my dzisiaj mamy w łazienkach, wyłożone płytkami, ozdobne różne wzory i tak dalej, które nie tylko że sprawiają, że to jest praktyczne, ale również i miłe dla oka. Tam w Babilonie było tego bardzo wiele, przepięknie zrobione i sprawiało bardzo duże wrażenie na każdym jednym, który tam chodził. A wprowadzała brama, bardzo pięknie ozdobiona i prowadziła do głównego pałacu. Był taki prospekt, na którym odbywały się różne marsze, różne pokazy, różne imprezy. No i oczywiście Bóg Marduk i Matka Boska Isztar. To były dwie postacie najistotniejsze, najważniejsze. A więc powtarzam, majestatyczne, potężne miasto, które zdominowało wszelkie okolice wszystkich ludzi i tam centralne bałwochwalstwo było uprawiane, tam ten Bóg Marduk dominował i bogini Isztar było uprawiane bałwochwalstwo niespotykane w żadnym innym mieście na taką miarę i z takim przekonaniem jak tam. Ta brama Isztar, jak podają nam pewne informacje, to nie tylko, jest w opisie tak, jeszcze mały zagajnik, potem wyplantowany plac z parkingiem, jakaś niedawno postawiona fontanna i staję przed niebieską, jak niebo nad palmami, bramą Isztar. Tam jest ta właśnie brama Isztar. Pani Niebios, wielkiej bogini matki i bogini miłości. Tu było jedno z głównych wejść do stolicy świata. Ze ścian sławnych wrót spoglądają na mnie święte byki i bajeczne stwory, babilońskie smoki. Na długiej szyi, mając płaski łeb węża, na nim zakręcone rogi tułowia, pokryte złotymi łuskami, kroczą na lwich łapach z wielkimi orlimi szponami, magiczną siłą strzegły bram miasta. A więc i kolory, i wzory, i wielkość, rozmiar, to było po prostu przytłaczające. To miało robić wrażenie na tych, którzy tam przychodzili. No i jest również ważne, że to wszystko było związane również z historią narodu izraelskiego. Ponieważ w roku 607, według chronologii biblijnej, przyszedł władca babiloński, właściwie już wcześniej przyszedł, ale w 607 dokończył dzieła wyprowadzenia narodu izraelskiego z ziemi ich. Ziemia opustoszała i ten czas karania na 70 lat musiał się wypełnić. 70 lat ziemia nie była uprawiana, ponieważ nie były przestrzegane lata jubileuszowe w Izraelu. Bóg wykorzystuje z jednej strony potęgę Babilonu dla wykonania wyroku wobec krnobrnego ludu wybranego, ale kiedy przychodzi czas końca tego, dokładnie 539 rok, 38 na 9, Bóg wprowadza dziwną postać, mianowicie Cyrusa, o którym prorok Izajasz prawie 200 lat wcześniej mówi, że taki będzie i nazywa go właściwym imieniem, że będzie się Cyrus nazywał. I rzeczywiście, kiedy przychodzi właściwy czas, tenże właśnie nowy, potężny władca, który również zbuduje swoje imperium, zdobywa jedno państwo po drugim, nie wcześniej, nie później, ale dokładnie w tym właściwym roku atakuje Babilon. Co jest ciekawe, że tak jak prorok Izajasz przewidział, taką metodą zdobywa miasto Babilon. Fortelem. Wbrew ludzkim obliczeniom, przewidywaniom, sposobom zaskakuje tym, że miasto to, które akurat święci wielką ucztę. Wszyscy z radości upili się. Bankiet od najwyższego do najmniejszego, prawie wszyscy pijani chodzą, ponieważ beztroscy są, zaopatrzenie Babilonu pozwalało na 20 lat oblężenia. To miasto mogło 20 lat być oblężone i było niezależne od potrzeb zewnętrznych. Woda była pod dostatkiem, żywności nagromadzili i mogli sobie śmiać się z wszystkich. A tutaj naraz woda zostaje z rzeki, która przepływa przez miasto, odprowadzona bocznym korytem. I brak wody, brak życia. Mało tego, lustro wody, które kiedyś sięgało do bram, które potężne bramy nad lustrem wody zbraniały, uniemożliwiały wejście komukolwiek. W tej chwili pomiędzy dnem rzeki a bramą z zabraniającą jest akurat jakby zaproszenie. Chodźcie, proszę bardzo. Żeby większa była jeszcze ironia, to okazuje się, że Cyrus wykorzystał plany żony władcy babilońskiego, która już wcześniej miała pomysł, żeby zrobić te wiszące ogrody i tak dalej, to trzeba było przez pewien czas właśnie też wody rzeki skierować do pewnego zbiornika, żeby tam on przez jakiś czas, ta woda się tam gromadziła, a w tym czasie mogli na obrzeżach, to znaczy na brzegu tej rzeki pewnego rodzaju robić regulacje, umocnienia i tak dalej. Cyrus o tym się dowiedział, że jest takie rozwiązanie, że właśnie można skierować wodę tam, do tego miejsca. A więc własną bronią Babilończyków wykończył i ku ich wielkiemu zaskoczeniu nastąpiło wejście wojsk Cyrusa. I ku zaskoczeniu ludzi, historyków i wszystkich potomnych, stało się tak, że ten władca po zdobyciu nie wytępił ludzi, nie wymordował ich, nie zniszczył tego Babilonu, tak jak to kiedyś barbarzyńcy robili, że chodził, niwelował równo z ziemią, ponieważ Cyrus miał inną taktykę. Lecz śmierć poniósł władca, którego wcześniej Bóg przestrzegł na ścianie, że Twoje królestwo jest ocenione jako godne tylko wykończenia, znaczy uśmiercenia Ciebie i zakończenia Twojego panowania. I w tym momencie jednocześnie wypełnia się proroctwo odnośnie końca czasu spustoszenia ziemi izraelskiej. Cyrus wydaje dekret ludu, narodu wybranego do domu. Odbudujcie swoją świątynię. Natomiast w Babilonie rozpoczyna się nowy okres czasu. A teraz kilka słów odnośnie tego właśnie Babilonu jeszcze. Babilon w języku akadyjskim, Babil znaczyło brama Boga. Herodot z Halikarnasu odwiedził wielką metropolię. Podaje, że miasto pełne 3 i 4 piętrowych domów, a więc proszę zauważyć, że w tym czasie już 3 i 4 piętrowe budynki tam w tym mieście były. Miasto przeszło 1000 świątyń, liczne pałace, 350 wysokich wież, muszę jednak posilić się trochę. Wież i otoczone było warownymi murami obronnymi długości, on podaje 38 km, w rzeczywistości 18 km. W obwodzie mury miały 18 km. Żeby jednak sobie proporcję pewną wyobrazić, to w tym czasie Jerozolima miała 7 km. A więc dużo, dużo większe i jak na owe czasy było to dość, dość duże miasto. Nad wszystkim górował Zigurat, tarasowata wieża babilońska wysoka na 90 metrów. Na jej szczycie znajdowała się widoczna z daleka 15-metrowej wysokości ozdobiona złotem i niebieskimi kaflami lśniącymi w słońcu świątynia Marduka. Posąg tego Boga w dolnej świątyni razem z tronem, podnóżkiem i stołem wykonanym ze szczerego złota ważył 800 talentów, to znaczy prawie 23 700 kg złota. A więc wyobrażamy sobie potężna wieża, 90 metrów i tam na samym wierzchołku posąg Boga Marduka 23 700 kg złota. Czy nam pewnego rodzaju skojarzenie nie przychodzi z pewnym miastem, które również potężną budowlę ma i tam są również pewne bóstwa dookoła pełne figur i tak dalej, i tak dalej. Na razie nie będę mówił po imieniu. Aż do schyłku XIX wieku ową relację greckiego historyka i inne opowieści o Babilonie uważano za wyolbrzymione fantazje. Nic bowiem nie przetrwało po perle, królestw, klejnocie i dumie Chaldejczyków. Zburzone przez najeźdźców monumentalne świątynie rozpadły się w proch. Wyludniły się dzielnice mieszkaniowe, pałace zamieniły się w ruiny. A potem wichry pustynne przykryły ławicami piasków ogromne rumowisko. I nic już nie było widać. Z okrutną dokładnością wypełniły się słowa jednego z proroków. To pisze dziennikarz świeckiego tygodnika. Z okrutną dokładnością wypełniły się słowa jednego z proroków, że Babilon nie będzie nigdy więcej zamieszkany, bo, cytuję proroka, nie rozbije tam Arab namiotu, ani pasterze nie staną na postój, dziki zwierz tam nie będzie swe, nie będzie mieć swe leże, sowy napełnią ich domy, szakale nawoływać się będą w ich pałacach. Pamięć o pałacach Babilonu i wieży Babel zachowała się jedynie w Biblii. Wyobrażamy sobie, jak wielki musiał być upadek tego, że potężne miasto, które dominowało nad całym ówczesnym światem, najpotężniejsze, najbardziej okazałe, niepokonane zdawałoby się, poszło w zapomnienie i jedynie Biblia, która o tym mieście podawała informacje, zresztą przez jakiś czas było powodem ośmieszania, że Biblia jest zbiorem różnych legend i bzdur historycznych, okazało się między innymi w odniesieniu do Babilonu, że jest księgą historyczną, wiarygodną i najstarszą, jeśli chodzi o te informacje między innymi dotyczące Babilonu. I jak podaję w innym miejscu odnośnie ruin tego miasta, tam gdzie stały sławne pałace, rosły bajeczne ogrody, wiszące gdzie słano bogate daniny i ściągały karawany z nad Jordanu, Nilu i z dalekich Indii i z wysokich wież świątyń było blisko do gwiazd. Dzisiaj sterczą pagóry z popielałego gruzu zarosłe ostami i mchem. Wiatr podnosi z pagórków rude mgiełki kurzu i w przejmującej ciszy trwającej nad ruinami słychać, jak przesypuje w nie stróżki pustynnego piasku. To w skróceniu, bo oczywiście można było bardzo długo o tym opowiadać, ale w skróceniu taka informacja odnośnie wielkości, dostojeństwa i jednocześnie upadku tego Babilonu. I teraz przejdziemy do drugiej części, mianowicie, że Pismo Święte, które mówi o Babilonie historycznym, mówi również o jakimś innym Babilonie, który miał i ma związek z tym właśnie Babilonem opisanym w proroctwie historii. A mianowicie czytamy to w Księdze Objawienia, 18 rozdział. Księga Objawienia, 18 rozdział, 2, 8 i 9 wiersz. I zawołał potężnie głosem wielkim, mówiąc: upadł, upadł Babilon on wielki i stał się przybytkiem czartów, mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierzłego. Wiersz 8 i 9. Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalony, bo mocny jest Pan Bóg, który go sądzi. I będą go płakać i narzekać nad nim, będą królowie ziemi, którzy z nim przeteczeństwo płodzili i rozkoszowali gdy ujrzą dym zapalenia jego. Biblia mówi, że będzie w przyszłości, mówię o słowach z czasów apostoła Jana, że będzie taki czas, kiedy będą się smucić władcy tej ziemi nad upadkiem innego Babilonu. My dzisiaj wiemy o tym, że jest to podobieństwo do Babilonu, którego charakterystyka bardzo bliska jest i odpowiada temu, tej charakterystyce, która dotyczy historycznego, tego fizycznego Babilonu, a jest ona opisana w poprzednim rozdziale, to znaczy 17. Rozdział 17 od wiersza 1 do wiersza 5. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i rzekł do mnie, mówiąc mi, chodź, okażę ci osądzenie o najwielkiej przetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi, z którą przeteczeństwo podzieli królowie ziemi i upili się winem przeteczeństwa jej obywatele ziemi. I odniósł mnie na puszczę w duchu i widziałem niewiastę siedzącą na szarłatno-czerwonej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, która miała siedem głów i dziesięć rogów, a ona, niewiasta, przeobleczona była w purpurę i szarłat i uzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości przeteczeństwa swego. A na jej czole było imię napisane: Tajemnica Babilon Wielki, Matka Przeteczeństw i Obrzydliwości Ziemi. Myślę, że nie mam wielkiego wysiłku ani trudu, aby przekazać informację, kto wypełnił to proroctwo, kto zachowywał się tak, jak jest opisane w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, że powiedział o sobie: jestem mądry, bogaty, nic mi nie może zaszkodzić. Trzeci rozdział Księgi Objawienia czytamy. Wiersz 15. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodajżeś był zimny albo gorący, a tak, ponieważ żeś letni, a ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich, albowiem mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś jest biedny, mizerny i ubogi, i ślepy i nagi. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazywała sromota na gości twojej, a oczy twoje namasz maścią, wzrok naprawiającą, abyś widział. Nieważne jest nasze mniemanie o nas, kim ja jestem, kim my jesteśmy, kim uważają nas. Najważniejsze jest, jaka jest opinia Boga. A opinia jest Boga o tym Babilonie taka. A więc widzimy, że kiedy przyszedł czas, że literalny Izrael zamienił się w duchowy Izrael, kiedy literalny Babilon odniósł się do duchowego Babilonu, te proroctwa się zaczęły wypełniać, wypełniały się i za naszych czasów również się wypełniają. Ponieważ również Babilon Wielki powiedział, my jesteśmy bramą do Boga. Nikt do Boga przyjść nie może, kto nie wstąpi do naszego kościoła. Jedynie przez nas. My możemy umożliwić, nikt inny. I teraz przystąpimy do pewnych porównań, które będą przekonywały nas, że analogia pomiędzy literalnym Babilonem a duchowym, mistycznym Babilonem jest uzasadniona. W Babilonii i w samym Babilonie najprzedniejszą postacią uwielbianą, uprawiany kult był wobec bogini Isztar. Czy znamy taki system, który ma swoją wielką boginię, która zdominowała wszystkich świętych, wszystkie majestaty i samego nawet Boga często, do której modlą się częściej jak do kogokolwiek, którą uwielbiają, której najwięcej figurek zbudowali, obrazków namalowali i tak dalej, i tak dalej. To samo było w starożytnym Babilonie. Ta bogini Isztar w Babilonie i w Babilonii miała różne określenia. Ja przytoczę tylko trzy takie charakterystyczne. Bogini Isztar z Niniwy, bogini Isztar z Arabeli, bogini Isztar z Bitkutirum i jeszcze dziesiątki różnych bogini Isztar z różnych miejscowości. Tak, jak będziemy mieli w drugiej części jeszcze szerzej na ten temat, że jest Jasnogórska, Ostrobramska, Licheńska, Fatimska, Lurdeńska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Babilonie prócz Marduka, jako tego boga, był jeszcze panteon różnych bogów, a wśród nich kult Trójcy. A więc Trójca ta składała się z trzech najważniejszych bogów, Anu, Eulil i Euki. I to była Trójca bardzo eksponowana, głoszona, wyznawana, święcona. Również wiemy o tym, że jest to wytwór w duchowym Babilonie, kiedy z jednego Boga zrobiono trzech. Nie potrzebuję tego tłumaczyć. Wiemy wszyscy, jak bardzo ważnym dogmatem jest nauka o Trójcy, a jednocześnie jak niezgodna z nauką Pisma Świętego, gdzie nigdzie ani jednego miejsca nie ma, ani jednego wiersza, ani jednego słowa mówiącego o tym, że jest trzech równorzędnych bogów. W starożytnym Babilonie była bardzo silnie rozbudowana obrzędowość, tak zwana religijność, a więc różnego rodzaju ceremonie, oprawy, różnego rodzaju święta, imprezy. Lud Babilonu cieszył się co jakiś czas jakimiś imprezami, które były upiększane przez różnego rodzaju kapłani, przede wszystkim kapłanki, no i różnego rodzaju eksponaty widziane dla ludzi i radujące ich wzrok fizyczny. I to również mamy widoczne, że w tym systemie duchowego Babilonu nie wiara, ale religijność albo obrzędowość zdominowała życie. I nawet sami mądrzy ludzie w kościele, na przykład katolickim, przyznają, że biedny jest obraz ludzi, ponieważ mało mają wiary, a dużo obrzędowości. Jak biedny byłby kościół, na przykład katolicki, gdyby zniesiono różnego rodzaju ceremonie, obrzędy, różne święcenia i tak dalej. Byłoby to naprawdę dla nich wielkim ciosem. Kapłaństwo. Również mnóstwo kapłanów było w Starym Babilonie. Kapłani i kapłanki i co tam się działo w niektórych chwilach, w niektórych świętach, to nawet nie warto wspominać, jakie tam były święta. Istotne jest tutaj dla nas, że tak już w starożytnym Babilonie było oddzielenie części ludzi jako kapłanów, oddzielonych od reszty hołoty. Reszta to była taka plebs, to wszystko było mniej ważne. Kapłani to byli prawdziwi ludzie i godni ludzie. Również były już w ówczesnym Babilonie klasztory i zakony. O dziwo, że to nie jest wymysł chrześcijański, tylko jest kontynuacja. Również w tym Babilonie my, że nauka o nieśmiertelności duszy, która ostatnio tak bardzo jest zauważalna, że papież nie umarł. Papież nie umarł, tylko z jednego życia przyszedł w drugie. Biblia mówi wyraźnie, karą za grzech jest śmierć. I jako w Adamie wszyscy umierają, tak wszyscy w Chrystusie będą ożywieni. A tu okazuje się, że jakiś wyjątek jest. Z jakiej racji? Natomiast diabeł powiedział, żadnym sposobem nie pomrzecie. Ale będziecie jako bogowie. Proszę bardzo, nie umarł. Bogiem już jest. A więc czyje tutaj spełnia się proroctwo? Boga, który mówi, umrzesz. I po to Jezus przyszedł, żebyś zmartwychwstał. Kto zmartwychwstanie, kto nie był umarły? Ten może zmartwychwstać, to umarł, a kto nie umarł, to jego zmartwychwstanie nie obejmuje. A więc trzeba uznać, czy on, czy w ogóle nie umarł. Czy tak, niezgodnie z Pismem Świętym. Ale ludzie, którzy nie znają Pisma Świętego, oczywiście uznają, tak, on bez śmierci stał się po prawicy, przepraszam, po lewicy, bo mówią, po prawicy Jezus siedzi, a on teraz usiadł po lewicy samego Boga. Nie wiem w takim razie, gdzie teraz Matka Boska, jakie miejsce zajmuje, skoro on zaraz po lewicy jest. Przechodzimy dalej. Obowiązek składania ofiar. W Babilonie był obowiązek. Ofiary miały być składane. Uczestnicy w tych różnych ceremonii oczywiście byli zobowiązani do składania takich ofiar. Rozbudowane bałwochwalstwo jak mało w którym mieście, w którym państwie. Tamtych bogów i bóstw i różnych figur martwych i żywych bogów było mnóstwo. No, nie muszę wyliczać, ile świętych, ile jest ołtarzy w tak zwanym chrześcijaństwie, tak zwanym. Jeśli chodzi o kolejną sprawę, to mówimy o tym, że monopol zbawienia, tak jak w Babilonie uważali się oni pośrednikami między Mardukiem a rodzajem ludzkim. Jeśli ktokolwiek chce mieć jakiekolwiek łaski w przyszłym życiu, to muszą być chwalcami Marduka, poddanymi władcy Babilonu. I tu mówiąc o tym monopolu zbawienia, mówimy o tym, że klucze Piotrowe otrzymał pierwszy, a wiesz, ponieważ Piotr otrzymał od Jezusa klucze, a później przekazał następnemu, następny przekazywał te klucze dalej, które umożliwiają otwieranie tego wejścia. Nie będę mówił o tym, że niektórzy zgubili te klucze, bo byli tacy władcy Kościoła, którzy zostali przez samych papieży wyrzuceni, wykreśleni, na przykład Jan 23 pierwszy, to teraz ten, który był, to był drugi Jan 23. Było dwóch Janów 23. Jeden był tak podły, że trzeba było go wykreślić i wyrzucić z historii. A więc prawdopodobnie on gdzieś zgubił te klucze i trzeba było chyba dorabiać wytrychy. Chodzi o to, że teraz przechodzimy po krótkim, takim pobieżnym porównaniu, że w pewnym okresie czasu pojawia się mały bardzo. I tu jest również dużo podobieństw, mianowicie tak jak duży Babilon charakteryzuje się przede wszystkim monopolem zbawienia. Tylko my. Nikt inny. Kto będzie w Kościele katolickim, będzie zbawiony. Kto nie będzie zbawiony. W dobrym układzie pójdzie do czyśćca, a jeśli nie, to nawet do piekła, no i oczywiście z konsekwencjami. Również w małym Babilonie charakterystyczne. Tylko my, Iber Ales, nikt inny. Następnie charakterystyczne jest to, że symbolem duchowieństwa wiary babilońskiej w Babilonie historycznym, w Babilonie mistycznym i w Babilonie małym jest wspólny symbol. Tam w Babilonie symbolem tej wiary był księżyc brzuszkiem do dołu obrócony, płynący po niebie, którego uważano, że jest to łódź, która płynie po niebie, na której siedzi Marduk niewidoczny, bo oczywiście jest Bogiem, więc jest niewidoczny, ale on na tym księżycu w kształcie takiej łodzi płynie po niebie i przygląda się, jak ludzie żyją, czy są posłuszni, czy nie. A symbolem duchowego, mistycznego Babilonu jest łódź jaka? Piotrowa. Łódź Piotrowa. Proszę zauważyć, że wiele kościołów w swojej architekturze wyraża to właśnie podobieństwo do łodzi Piotrowej. I to w różnych książkach kościelnych jest eksponowane, że jest symbolem kościoła katolickiego łódź Piotrowa, która po morzu wzburzonym w historii świata płynie i która zabezpiecza tych, którzy w tej łodzi Piotrowej płyną razem z Chrystusem. A symbolem Nowego Babilonu? Arka. A więc też łódź płynąca i kto tylko będzie w tej arce, będzie zbawiony. Kto poza arką, niestety los jego jest nie do pozazdroszczenia. Tak jak Babilon historyczny, jak Babilon mistyczny był kiedyś kubkiem złotym, ale został pozbawiony tego. Tak również i my jesteśmy tym narzędziem, tym kanałem, przez który Bóg posługuje się, aby usługiwać tylko dla wybranych. Kościół katolicki na przykład mówi, że co wy tam, gdzieś tam od jakiegoś Ursela, od jakiegoś tam, co od początku, to jesteście grzybki. My jesteśmy od Piotra, a więc od samego początku, bo wy jesteście smarkacze pod względem historycznym w porównaniu do naszego kościoła. A w Małym Babilonie mówią jeszcze więcej. My jesteśmy od Abla. Pierwszy świadek to był Abel. A więc i Kościół katolicki jeszcze jest młodzieńcem w porównaniu do nas. Kościół katolicki wyłonił się z prawdziwego kościoła pierwotnego, ponieważ na początku byli apostołowie. Prawda była czysta i z tego środowiska zaczęły się pojawiać prądy zniekształcone, zaczęli się pojawiać nauczyciele, którzy wprowadzali różnego rodzaju błędy i stał się falsyfikatem prawdziwego kościoła. Ten kościół, który stał się tym Babilonem, jest falsyfikatem, który pozoruje, który udaje, że jest prawdziwym kościołem. I również, jeśli chodzi o Mały Babilon, wyłonił się z dobrego ruchu prawdy. Kiedy przyszedł Pan po raz, który dał pokarm na czas słuszny, z tego właśnie środowiska, które było dobre, prężne i skuteczne, którym Bóg się posługiwał, wyłania się nurt, który mówi, to nie było dobre, w tym brat Rusem mylił się, tam źle i tak. I w sumie namnożono tych błędów ponad setkę. Jaki cel był powstania dużego Babilonu? Aby nawrócić świat. Świat nawrócimy. Teraz albo nigdy. Mały Babilon również cel ma. Tak. Nawrócić cały świat. A my wiemy o tym, że Bóg przewidział czas naprawienia wszystkich rzeczy. I ten czas ma przyjść w momencie, kiedy moc duchowego Chrystusa będzie zużytą w tym celu, aby wpłynąć na ograniczenie samego szatana i dopomożenie ludziom, aby mogli w czasach Nowego Przymierza, w czasach restytucji, we właściwym czasie, kiedy skończy się zupełnie sprawa wyboru, i łaska będzie skierowana do świata, a nie pomieszać czas wyboru z czasem łaski dla świata. Kolejną równoległością jest forma pracy. A więc Kościół katolicki doszedł do perfekcji, jeśli chodzi o pracę wewnętrzną w Kościele i pracę zewnętrzną. Wykorzystano wszelką wiedzę ludzką, wykorzystano wszelkie metody najlepsze, jak zorganizować się wewnątrz i jakie metody stosować, żeby innych przekonywać. A więc w jednym kościele postanowiono ogniem i mieczem. do Chrystusa, jak nie chcesz dobrowolnie, to on nie.
Albo do nieba,
albo do piekła. I pojawiła się taka diabelska teologia, że dlatego, żeby uratować człowieka, raczej duszę człowieka, która ma iść do nieba i żyć wiecznie, to można tego człowieka zniszczyć, żeby uratować jego duszę. A więc cel inkwizycji był taki, my go spalimy po to, żeby duszę jego uratować. No i pod tym hasłem stosowano różnego rodzaju tortury, męczarnie, różnego rodzaju zabójstwa, wyprawy krzyżowe i tak dalej, aby tylko dokonać swego celu. I to również jest tak jak proporcja, duży Babilon i mały Babilon, tak również tu metody i tu metoda kija i marchewki. Chcesz, będziesz wśród nas i będziesz miał wszystkie błogosławieństwa. Jak nie, to grad Cetnerowy w Armagedonie ciebie zabije i na całą wieczność już nie będziesz żył. A więc z jednej strony Ewangelia pociecha, a z drugiej strony straszak, co zresztą niektórzy wykorzystują do tytułu, że wydają czasopismo Strasznica. Jeśli mówimy o pozorach podobieństwa i tak dalej, to jedną z cech jest pycha. Popatrzmy na tych purpurowych ludzi, jak chodzą jak na kółkach. Tak, to innych nie widzą, tylko siebie. I w miniaturze to odnosi się również do małego Babilonu. To reszta to gnój. Ci ludzie, co tam, co nie są w organizacji, kto to jest, to wszystko na przeoranie. To nie godzi się nawet z nimi się zadawać, bo to nie ma sensu. A więc Duch Chrystusowy mówi inaczej. Duch Chrystusowy z litością, że ci jeszcze nie poznali Boga, ale kiedyś będą mieli możliwości. Bóg zatroszczy się o tych, którzy dzisiaj jeszcze nie znają, że oni będą mogli poznać i Bóg zesłał Syna swego, aby poszedł na śmierć za wszystkich i wszyscy są objęci, a nie, że my tylko teraz, a reszta to wszystko jest śmiecie. Idziemy dalej. Równoległość, która jest między dużym Babilonem a małym Babilonem, jest również ta, że superorganizacja. Ten system przetrwał między innymi, mówię o dużym Babilonie, dzięki temu 20 wieków prawie, że był bardzo dobrze zorganizowany. Z początku to polegało na innych metodach, teraz na innych metodach. W sumie jednak trzeba jednym sobie powiedzieć, perfekt organizacja. Od samej góry aż do dołu. I w małym Babilonie również musimy przyznać, że jeśli chodzi o organizację, czy to kongresów, czy wewnętrznego życia i tak dalej, to naprawdę jest zapięte wszystko do ostatniego i pod tym względem musimy oddać im uznanie, że w tym względzie mogą być pod wieloma względami innymi również przykładem i zachętą. Teraz, jeśli chodzi o hierarchię. Tu jest papież, są kardynałowie, są biskupi i są księża, którzy albo proboszczem, albo wikarym tam są. Również w małym Babilonie jest mały papież, który w Brooklynie siedzi i on ma swoich przedstawicieli krajowych, ci mają znów komitety raczej sług krajowych, sług okręgu, obwodu i sług ośrodka i tak dalej. A więc system od góry, najwyższy, niższy i bezwzględne posłuszeństwo, poddaństwo i brak samodzielności, autonomii, natomiast uzależnienie w tej drabinie. Podział terytorialny również odpowiada temu, ponieważ jest podział na bądź to kraje, bądź diecezje czy parafie. Również jeśli chodzi o organizację, to szczególnie sam doświadczyłem tego, że w 74 roku, przed 75, który miał być przełomowym i miało się stać koniec tego systemu, to sam widziałem, jak słudzy okręgu chodzili z niektórymi braćmi po polach i dzielili. To po Armagedonie będzie dla ciebie. To będzie dla ciebie. To, a więc cudze jeszcze hektary, które były własnością jakiegoś Kowalskiego, Chińskiego czy Grabowskiego, oni już dzielili. W 75 roku będzie Armagedon, a w 76 roku, czy powiedzmy 77, to już będzie dla Grabowskiego, a to będzie dla tego, a to będzie dla tego. I już mapki nawet porobili, kto gdzie będzie miał. Tak. Naznaczanie duchownych, a więc wbrew systemowi, który Bóg przez Jezusa i przez apostołów powiedział, że słudzy mają być wybierani na zasadzie obserwacji i swojej pracy przez tych, którzy ich znają i na zasadzie tej oceny mają albo dać przywilej usługi, albo nie dać przywilej usługi. To w Kościele katolickim jest naznaczanie, co bardzo często powoduje, że na przykład przywozi biskup jakiegoś księdza, a parafianin mówi, my nie chcemy jego. A to teraz, kiedyś to nie mieli w ogóle szansy buntu. Natomiast coraz częściej mówią, my nie chcemy, bo to jest taki, 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 taki. A więc tak zwane przywożenie w teczce. I to samo jest z małym Babilonem. Nie ma, że zbór ma prawo powiedzieć nie, ten jest niegodny tego przywileju, tej służby, tylko przywożą. I brat Chiński będzie teraz wam starszy. A więc to samo, ta sama metoda. Następna sprawa to jest argument prawdziwości. Najważniejszy argument prawdziwości w Kościele katolickim to jest ten, że nas jest miliony. Nas jest miliony. I to samo przechodzi do małego Babilonu. Nas jest tyle, nas jest tyle, nas jest tyle. W każdym roku wychodzi specjalny rocznik statystyczny, który mówi, w Japonii przybyło tyle, jest już tyle, w Polsce przybyło tyle, nas jest tyle, nas jest, a w ogóle to już jest nas około miliona. Nie chcę przytaczać tych słów Diderota, który powiedział na ten temat, co to jest argument, który opiera się nie na prawdzie, tylko na ilości. Następna sprawa to nieomylność głowy Kościoła. Tak powiedział, koniec, amen. Jak to mówią Rzymianie. Roma locuta causa finita. Żyd wypowiedział, sprawa skończona. Nie ma dyskusji, nie ma jakiegoś tam rozważania, może tak, może nie ma. Również to, co jest w strażnicy napisane, co kanał podał, nie ma prawa dyskutowania, bo jak ktoś dyskutuje, to zaraz jest podejrzany. Następna sprawa to fanatyzm religijny. Nie podyskutujesz, na rozum nie weźmiesz, tylko nastawiony jest jednostronnie. Jak magnetofon, a raczej nawet nie jak magnetofon, tylko jako odtwarzacz. Tylko powiedzieć jakąś porcję, ale przyjąć nic. No i można byłoby wskazać na sprawę stosunku do Izraela, który w wypadku dużego Babilonu zaczyna się od góry troszkę, nie wiem na ile szczerze, zmieniać, że Izrael został przeproszony i tak dalej, ale przez 20 prawie wieków wiej Żyda, wszystko przez Żyda, bo oni naszego Chrystusa ukrzyżowali. I historia poświadcza, że Izrael nie był uznany, był prześladowany i również w Małym Babilonie nie ma szansy dla Izraela literalnego. Nie ma. Ale żeby za długo nie rozwijać tego tematu, ponieważ już zbliżamy się, a może nawet już przekroczyłem, to sprawa tego, że w jednym i w drugim jest najważniejsza najważniejsza, po raz trzeci mówię, najważniejsza sprawa. Bogini, matka w jednym wypadku i matka w drugim wypadku. W kościele, którego nazywamy dużym Babilonem, matką tą jest Królowa Niebios, Matka Boska. Najważniejsza, najświętsza, jakkolwiek oficjalnie mówi się, że nie, ona nie jest najważniejsza, Bóg jest najważniejszy. Rzeczywistość jednak mówi, że Matka Boska jest najbliższa, najlepsza, najważniejsza i której oddaje się najwięcej uznania i uczuć. W Małym Babilonie również jest to samo. Matka. A kto jest tą matką organizacji? Żeby nie być bezpodstawnym, zacytuję ze Strażnicy, z ich literatury. Tylko fragment, bo tutaj jest dość dużo tego, ale tylko fragment. Sercami napełnionymi dziękczynieniem uznajemy miłosierdzie Boże oraz wdzięcznie i chętnie okazujemy szacunek dla organizacji Jehowy, gdyż jest ona naszą matką i umiłowaną małżonką naszego Boga niebieskiego Jehowy. To jest jeden z wielu, który mam przy sobie fragmentów, że oficjalnie w literaturze podają, że to jest nasza ukochana matka. Tak, więc tu jest właśnie znów sprawa bardzo istotna, że kult matki w jednym wypadku i w drugim zdominował to wszystko. Jeśli się weźmie jakąkolwiek strażnicę, to przede wszystkim na początku jakiś zachęcający artykuł, a później znów o organizacji. Jak trzeba być posłusznym i jak organizacja mówi, co trzeba, kiedy trzeba i dlaczego trzeba. A więc jest to bardzo wielka analogia mówiąca o tym, że tak jak w dużym Babilonie wprowadzono mnóstwo wina, które piły narody i upiły się tym i teraz mamy tego obraz, jak się zachowują pod wpływem tego wina, obłudy, kłamstwa i nieprawdy. I również w organizacji błędy, które stopniowo narastały, doprowadziły do tego, że kiedyś na przykład 50 lat temu jeszcze można było z członkiem organizacji rzeczowo porozmawiać. Jeszcze niektórzy nazywali brat, siostra i tak dalej. Teraz już tak pomieszane mają w głowie, że coraz to coś nowego wymyślą, coraz nowego. I dlatego też jest to wynik prowadzenia różnego rodzaju tych błędów, ponieważ wina coraz więcej jest. Dlatego też kończąc ten telegraficzny skrót równoległości między historycznym, mistycznym, dużym i małym Babilonem, kończymy słowami objawienia, 18 rozdział, 4 wiersz. Wynić z niego ludu mój. Jak czuliśmy w ostatnich dniach wolność, luksus, komfort duchowy, że nie jesteśmy upici tym winem i łzy smutku po naszych twarzach nie spływają, ponieważ nie jesteśmy zniewoleni tym błędem, nie widzimy tutaj tego bóstwa, tego Marduka, nie widzimy, że ta wielka brama Isztar i ten wielki posąg i to wszystko przewidziane jest na piach, na wspomnienie historii. Ale Bóg wymaga od nas pewnego rodzaju zrozumienia, cierpliwości, oceny. To nie znaczy, że mamy się cieszyć jak Jonasz. O tak, niech oni giną, niech oni tam. Nie w tym znaczeniu. Ale żebyśmy byli obserwatorami i zauważyli, że upadek Babilonu rozłożony był, że zdobycie i uśmiercenie władcy tego Babilonu było natychmiastowe. Natomiast nie było zniszczenia od razu. Cyrus nie powiedział, zburzcie to wszystko, zrównajcie, nikt nie widzi tego. Jeszcze pozwolił, wyjdźcie Żydzi do swojej, tamci do swojej krainy, tamci do swojego zajęcia. Jeszcze jakiś czas ten Babilon jako budowla
istniał. Stopniowo, aż przyszedł właściwy czas, że zamienił się w proch. Bóg czuwa. Obietnica Jego o godzinę się nie spóźni. A my bądźmy czujnymi obserwatorami, cierpliwymi, ufnymi, że boskie obietnice są pewniejsze, jak i wczorajszy wschód słońca. Niech nasza wiara będzie nagrodzona boską łaską i uznaniem.